gościem politycznym, Marek
Sawicki. Dualność cechą królów.
Nie przesadzajmy, ale w radio też się liczy. Panie pośle, Marek Sawicki, poseł.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam.
W turnie medialnym także naszego skromnego studia i radia pan poseł zajrzał, za to bardzo serdecznie panu posłowi oczywiście dziękujemy.
No, od czasu do czasu, jak zaprosicie, to staram się zaproszenia przyjmować.
I to się zgadza. Dużo cytatów można by wybierać z pana posła, bo duża aktywność i dużo się w PSL-u dzieje. Jaki będzie koniec, finał tych dyskusji wewnętrznych po wyborach?
No, panie redaktorze, ja wierzę, że to jest początek, a nie koniec, i dobry początek budowania Koalicji Polskiej, budowania nowej oferty programowej. W tej chwili bardziej skupiam się nad kwestiami programowymi, bo wiem, że w ofertach socjalnych, w ofertach rozdawniczych nie jesteśmy w stanie przebić PiS-u, ale w ofertach gospodarczych, tam gdzie mamy dużo większe doświadczenie, przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorczości, dla rzemiosła, dla rolnictwa, mamy propozycje lepsze i mam nadzieję, że to sprawi, iż do Koalicji Polskiej, budowanej z inicjatywy prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza, przystąpi wiele środowisk centrowych i że rzeczywiście na Radzie Naczelnej, czy to będzie 22 czy 29 czerwca, zostanie ostatecznie podjęta decyzja.
Ale to jest poważny projekt? Bo
tak, to jest poważny projekt. Ja się dziwię czasami takim wezwaniem, ale szczególnie ze strony, że tak powiem, mediów liberalnych jest ta ciągła jakaś żonglerka i budowanie niepewności, że to jest tylko próba, że to jest jakaś mistyfikacja. Nie, to jest poważny projekt. Prezes od półtora tygodnia jest zaangażowany, odbywa wiele spotkań. Część spotkań także zleca mnie, to co mogę robić, to oczywiście wykonuję.
I ale jestem przekonany, że w przyszłym... Polskiej, to jest pański projekt, czy projekt prezesa?
To jest projekt prezesa, natomiast ja jestem członkiem Stronnictwa Ludowego i akurat ten projekt akceptuję. O tym projekcie rozmawialiśmy bodajże w styczniu tego roku, może w lutym. I byłem przekonany, że ma on szansę realizacji już na eurowybory. No potem okazało się nieco inaczej. Ale to już doświadczenie mamy za sobą. Doświadczenie, które w tym radio także oceniałem, więc tak nie ma co po raz kolejny do tego wracać. W tej chwili już jesteśmy o kilka kroków do przodu. I to, co jest przyszłością, tak jak mówię, no, dla mnie najważniejszą sprawą jest kwestia sprostania tym wszystkim wydatkom, które państwo dzisiaj ma, słusznym wydatkom skądinąd. Więc trzeba znaleźć segment gospodarki, a wydaje się, że małe i średnie przedsiębiorstwa, rzemiosło takim segmentem są, dla nich trzeba zwyczajnie uprościć całą procedurę podatkową. Czyli trzeba zlikwidować podatek VAT, trzeba zlikwidować podatek CIT, w to miejsce prowadzić zwykły podatek przychodowy. Jeśli są przychody, jest podatek. I wtedy z tych ponad 170 godzin, jakie dzisiaj poświęca mała firma na rozliczenie podatku miesięcznie, to rozliczenie spadnie do kilku godzin.
Nie chciałbym naszych radiosłuchaczy zanudzić, ale możemy się wdać w dyskusję nad tym, ile obecny rząd zrobił, żeby uprościć system podatkowy, no,
akurat w kwestii małych i średnich przedsiębiorstw przeglądałem raport takiej instytucji europejskiej z ubiegłego tygodnia i porównywano dwa państwa, Polskę i Hiszpanię, po wprowadzeniu cyfryzacji w rozliczeniu podatków w firmach małych i średnich. W Hiszpanii po wprowadzeniu cyfryzacji długość obsługi, czas obsługi księgowej firmy spadł z 36 do 30,5 godziny miesięcznie. W Polsce obsługa małego, średniego przedsiębiorstwa po cyfryzacji wzrosła z 96 do 172 godzin. Więc widać wyraźnie, że system jest kompletnie niewydolny i przedsiębiorcy tego oczekują.
Ale z drugiej strony CIT dla najmniejszych spadł z 19 do 9.
To nie chodzi o stawkę. Panie redaktorze, nie chodzi o stawkę, chodzi o zawiłość całego systemu, więc tych naliczeń, tych danin, tego wzajemnego kontrolowania krzyżowego, fakturowego jest naprawdę
ale
za dużo.
Warto zobaczyć, co było dobrego.
Nie, to ja tego nie neguję, że dla niewielkiej grupy przedsiębiorstw rzeczywiście CIT spadł. Natomiast jeszcze raz podkreślam, trzeba zrobić kolejny krok, kolejny, może tym razem większy krok, po to, żeby tym przedsiębiorcom łatwiej się funkcjonowało na rynku, żeby byli bardziej konkurencyjni w stosunku do dużych i w stosunku do partnerów zagranicznych.
No dobrze, ale to tak zapytam wprost, chciałem już trochę do tego pytania skradać, ale chyba nie ma co. Jak wy chcecie jako PSL przyciągnąć konserwatywnych wyborców kiedy wasz szef deklaruje z PiS-em: nigdy nie wejdę w żadną koalicję. No to co to za prawica, co za centrum, co tylko patrzy w lewą stronę? To...
Panie redaktorze, spokojnie, nie było takiego powiedzenia ze strony prezesa, że na pewno nigdy, natomiast na obecnym etapie koalicję z PiS-em wyklucza. I to jest stwierdzenie, o którym mówił prezes. Musiałoby się zmienić także wiele w PiS. Pan wie doskonale, że ja nie jestem jakimś pisożercą, natomiast jest wiele elementów, które PiS musiałoby zmienić. I tak jak mówię, my nie budujemy projektu tego naszego koalicji polskiej przeciwko PiS-owi. Nie budujemy go także w kontrze czy przeciwko Platformie. Uważam, że jest okazja zaprezentować lepszy, sprawniejszy schemat rządzenia państwem, zarządzania państwem i poszukiwać zwolenników i po jednej, i po drugiej stronie. No oczywiście w kwestiach na przykład, w kwestiach ideologicznych czy w kwestiach społecznych, bliżej nam jest do PiS-u i tego nie ukrywamy. I tutaj jak pan zobaczy chociażby ostatnie 4 lata w Sejmie, to w ważnych sprawach społecznych głosowaliśmy z PiS-em, ale niech pan przejrzy też głosowania z kadencji PO-PSL. PiS również, tam gdzie Kosiniak-Kamysz wprowadzał programy społeczne, również głosował razem z nami, więc tu gdzie się możemy porozumieć, tak. Natomiast z pan pewnością nie będziemy się godzili na kwestie związane z konstytucją. Natomiast
prezes Kośniak-Kamysz mówi następująco: nie przyjęliśmy tej oferty, nie przyjęliśmy też oferty sędziego Trybunału Konstytucyjnego, wicemarszałka Sejmu, kiedyby one, nie wyobrażam sobie koalicji z PiS-em, bo nie spełniają tych kryteriów, które przedstawiliśmy w propozycji ideowej, ale też programowej.
Panie redaktorze, bo taka jest prawda. Kiedy na początku kadencji PiS odmówił nam prawa do pełnowartościowego klubu, który zawsze miał swojego wicemarszałka w tradycji po 89 roku w polskim parlamencie, to wtedy, kiedy chciał rozsypać najpierw klub Polskiego Stronnictwa Ludowego, musieliśmy się, posiłkować z zewnątrz. Później Platforma chciała rozsypać klub Nowoczesnej, to wtedy, kiedy dochodziło do rozsypania klubu Nowoczesnej, czy rozebrania klubu Nowoczesnej, rzeczywiście ze strony PiS-u, ze strony marszałka Terleckiego poszła oferta: no co, wicemarszałka nie chcecie? Nie, no my nie czekamy na okruchy z pańskiego stołu, tak? Tak też kwestie potraktował Władysław Kosiniak-Kamysz, jeśli chodzi o wybory samorządowe.
Dzisiaj druga część zdania: nie wyobrażam sobie koalicji z PiS-em po niespełnieniu tych kryteriów, które my przedstawiliśmy w propozycji ideowej i w propozycji programowej.
No, panie
redaktorze, wobec Platformy nie
panie,
ma takich.
Panie redaktorze, i z pewnością to jest także oczekiwanie od PiS-u, że w pewnych sprawach się zmieni, jeśli poszukuje współpracy, więc do tanga trzeba dwójkę. Nikt nikomu się nie narzuca, tak jak powiedziałem, my tę ofertę naszą składamy i jednym, i drugim. I w sprawach ważnych jesteśmy gotowi i
jednym,
i drugim.
Tak mówi Marek Sawicki, ale Marek Sawicki jest ważnym politykiem, ale najważniejszym jest cały czas prezes jednak, mimo wszystko.
Panie redaktorze.
Prezes mówi jednostronnie.
Panie redaktorze, pan ma może...
Lewica i liberałowie,
pan ma może, tak, pan ma może doświadczenia tylko i wyłącznie ze Zjednoczonej Prawicy. Tam rzeczywiście, jak prezes powie, to tak się stanie.
Tak, rzeczywiście, natomiast
w PSL-u mamy model demokratyczny i my dyskutujemy. I dopóki dyskusja nie jest zamknięta i decyzje nie są podjęte, każdy ma prawo do swobodnej wypowiedzi i ja z tego prawa korzystam.
Chciał, żeby 22 albo 23 czerwca w poradzie krajowej, kiedy
ta dyskusja prowadzi do decyzji.
Będzie decyzja, Koalicja Polska, i wtedy pan poseł by chciał, żeby prezes powiedział: tak, Koalicja Polska idzie środkiem polskiej drogi i może patrzeć i w prawo, i w lewo. Tak powinien powiedzieć prezes?
Panie redaktorze, i prezes to powiedział wielokrotnie, że w sprawach ważnych widzi chęć odbudowywania ponownie wspólnoty. Bo jeszcze raz podkreślam to ciągle, Polska nie jest ani PiS-u, ani Platformy. W ostatnich wyborach od 2005 roku na PiS i na Platformę łącznie głosuje około 60-65% wyborców. 35-40 jest do zagospodarowania. I to jest oferta dla tych wyborców.
To ja często powtarzam, że kiedy patrzę na historię PSL-u, to nie przypominam sobie żadnej koalicji na poziomie wojewódzkiej i rządowej, gdzie PSL by zawarł koalicję z partią konserwatywną.
No, panie redaktorze, a ja w 98 roku w województwie mazowieckim tworzyłem koalicję z AWS-em.
Ale utworzyłem, czy tworzyłem?
Utworzyłem. Była koalicja z AWS-em. Przecież
to
pierwszą
kadencję,
żeśmy współrządzili w województwie mazowieckim z AWS-em, później z SLD.
No ale z PiS-em już nigdy się nie udało.
Ale PiS-u wtedy nie było. Ale politycy w PiS-u wtedy zasiadali w AWS-ie. Przecież przypomnę, słynny radny Morawiecki na Dolnym Śląsku przecież był w AWS-ie.
Był.
To a dziś się, jest politykiem PiSu.
To się też zgadza i wielu polityków PiSu w AWS-ie było, ale już samym PiSem PSL nigdy w koalicję nie wszedł. Nawet na Lubelszczyźnie, gdzie były podobno bardzo dobre
panie
warunki,
redaktorze,
Krzysztof Hetman mówił nie.
Panie redaktorze,
nigdy.
No jak wchodzić w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, kiedy wicemarszałek Mazurek mówi, że PSL trzeba wyeliminować ze sceny.
Było zanim ktokolwiek słyszał pani Mazurek, Beacie.
Powiem tak, w polityce niepotrzebnie kopie się rowy. Czasami rowy za głębokie, więc zachęcam i jedną i drugą stronę do tego, żeby odłożyć łopatki, a zakasać rękawy i zacząć przygarniać do siebie.
Ale to też apel, jak rozumiem, wobec swojego kierownictwa.
Oczywiście, wobec wszystkich stron. Jak pan wie, ja jestem obiektywny, ja ciągle mówię, że wina nie leży tylko i wyłącznie po jednej stronie. Nie należy tam, gdzie leży.
No to już tą winę trochęśmy poszukali, a teraz poszukajmy trochę w lewej stronie. Co się stanie z Platformą? Pan sobie wyobraża, żeby PSL wróciło w okowy jakiejś koalicji europejskiej?
Panie redaktorze, Platforma oczywiście zawsze może wrócić do swoich konserwatywnych korzeni. To jest decyzja Platformy i oni muszą taką decyzję podejmować, bądź nie. Natomiast ja widzę, że Platforma bardzo mocno obudowuje się lewym skrzydłem, bo nie ma żadnej chęci zmiany. Jest kontynuacja współpracy z SLD, jest już wchłonięta Nowoczesna jako klub i jeszcze pozostaje na zewnątrz jako partia. Jest Barbara Nowacka, która wydaje mi się, że z tego porozumienia z Platformą nie zrezygnowała. No i tak jak patrzę dzisiaj na harce, które wyprawia Robert Biedroń, który dla euromandatu raczej jest gotów nie kandydować do Parlamentu Krajowego, a więc Wiosna nie ma innego wyjścia. Bez Biedronia musi być włączona w projekt Grzegorza Schetyny i tam pewnie kilku kandydatów do Sejmu, Senatu Grzegorz Schetyna z Wiosny przygarnie. W związku z tym będziemy mieli koalicję liberalno-lewicową i będziemy mieli koalicję polsko-ludowo-chadecką.
Kto do niej przystąpi jeszcze? Bo zdaje się, że Paweł Kukiz tak się waha, nie wie co.
Paweł Kukiz ma trzy fronty, więc ma i zaproszenie do PiSu, i zaproszenie do PSL-u, i zaproszenie do Narodowców.
Ale ma wszyscy, do PSL-u?
Wszyscy, oczywiście, że tak. Przecież nawet prezes potwierdził, że rozmawiali z Pawłem Kukizem, więc wszyscy chcą Pawła Kukiza. Ja bym powiedział, że Paweł
pan
Kukiz...
pan poseł by chciał?
Paweł Kukiz z różnych względów mi zaczyna coraz bardziej odpowiadać. Przede wszystkim jako artysta, ale także jako człowiek. No, czasami mieliśmy pewne spięcia między sobą, nawet na sali parlamentarnej, ale ja lubię ludzi z charakterem, a Paweł charakter ma.
I jego charakter mieści się w Koalicji Polskiej.
Jego charakter mieści się w Koalicji Polskiej, natomiast no, on też stawia warunki programowe, które akurat są do przyjęcia, bo kwestia dnia referendalnego, uważam, że to jest jak najbardziej do przyjęcia. Jeśli on mówi już dzisiaj nie tylko o JOW-ach, ale o systemie wyborczym mieszanym, też jesteśmy gotowi go rozważyć, więc wydaje się, że na tą propozycję samorządowców przekształcenia Senatu w Izbę Samorządową z jego strony także akceptacja jest. Więc tu jest wiele elementów. Natomiast w kwestiach gospodarczych związanych z przedsiębiorczością to jestem przekonany, że Paweł w pełni nas popiera.
To są słowa, czy to jest realna polityka?
To jest polityka, o której rozmawiamy z Pawłem Kukizem.
To są poważne rozmowy.
Więc wydaje mi się, że no jeśli prezes, szef PSL-u i szef stowarzyszenia Kukiz 15 siadają ze sobą do rozmów, no to nie są to chłopcy w krótkich majteczkach, tylko poważni politycy.
Chociaż co do lidera ruchu Kukiz 15 zdania są co niekiedy podzielone.
Artystyczna dusza zawsze ma to do siebie, że w pewnych ramach wyznaczonych dla garniturów nie zawsze się mieści.
I to jest i urok, i przekleństwo Pawła Kukiza w polityce.
Ale ja powiem tak, ja nikomu nie ustawiam jego stylu, każdy musi wybrać własną drogę, natomiast no, zachęcam do tego, żeby w sprawach ważnych można się porozumieć.
To jeszcze omówmy samorządy, był 4 czerwca, był Gdańsk, jest deklaracja 21 punktów. Prawica, Radio Wnet, taki dokument jeszcze przed tym kongresem opublikowało. Prawica mówi rozbijanie Polski.
Wie pan, co ciekawsze, to te 27 punktów samorządowców dokładnie pokrywają się z propozycją formacji Zbigniewa Ziobro. Nawet nasz młody Miłosz Motyka, tamten program Ziobry odkopał i pokazał jednemu z senatorów Zbigniewa Ziobry,
który był bardzo zdziwiony,
że tam są podpisy jednego i drugiego, więc widać wyraźnie, że politycy gdzieś tam krążą wokół tych samych tematów, które gdzieś tam wcześniej zakopali, zarzucili, a w tej chwili jedni odrzucają, inni do tego wracają. To, co dla mnie jest istotne, dla mnie z tych 21 punktów istotna jest kwestia samorządowego senatu. To jest propozycja PSL-u jeszcze sprzed 20 lat. Uważam, że tak, warto, tylko wtedy oczywiście trzeba zmienić konstytucję, trzeba zmienić także system wyborczy, bo przecież nie w wyborach bezpośrednich by to było wyłaniane, więc to wymaga przemyślenia i dyskusji. I z pewnością to, co ja bym chciał otworzyć w Polsce, w nowym parlamencie, to dyskusję konstytucyjną w zakresie kompetencji samorządu i państwa, i rządu, w zakresie podziału środków, być może także w zakresie podziału administracyjnego. Ja uważam, że trzystopniowy samorząd to jest nadmiar administracji,
czyli
że jednak dwustopniowy samorząd, ja myślę, że to byłby większy powiat, a nie tak wielkie województwo samorządowe i wszystkie zadania z zakresu polityki społecznej, gospodarczej przekazałbym samorządom. Natomiast państwo powinno mieć też dwupoziomowy system struktury zarządzania, rząd i województwo, wojewoda. Nie tak jak samorządowcy chcą wojewodę likwidować, ale wojewoda powinien być odpowiedzialny za służby mundurowe, inspekcje i mieć nadzór prawny nad samorządem. I do tego powinna się ograniczać administracja rządowa. Wtedy mielibyśmy niezagrożony system państwa unitarnego, ale jednocześnie tańszą, prostszą administrację.
Świat się kończy. Poseł PSL-u chce rozwiązywać województwa i urzędy marszałkowskie, które były twierdzą PSL-u przez lata.
Panie redaktorze, niczego nie chcę rozwiązywać. Jeszcze raz panu mówię. Warto rozpocząć dyskusję w następnej kadencji o rewizji tego, co ustaliliśmy, co przyjęło AWS w 1998 roku. I wiemy doskonale, że ten podział administracyjny, ta administracja jest bardzo kosztowna. No bardzo się rozrosła, miała być tańsza. Więc dziś myślę, że stać Polskę na to przy tak małym bezrobociu, żebyśmy zastanowili się nad rewizją ilości urzędników i kosztów administrowania państwem. I z pewnością ta oferta, o której mówię, i ta dyskusja doprowadziłaby do obniżenia kosztów, a więc mamy kolejne pieniądze na kolejne 500+.
No to wracając do początku naszej rozmowy, na jej koniec, głównym Koalicja Polska powstanie, jaki będzie?
W mojej ocenie powstanie najpóźniej do 29 czerwca.
Do 30,
Powiem panu, że ja uważam, że minimum 80 do 20.
Procent, że powstanie.
Tak, że powstanie.
Że PSL nie dołączy do wiosny Nowoczesnej Inicjatywy Polskiej Platformy.
Panie redaktorze,
SLD i czego tam jeszcze?
Z pewnością nie ma miejsca dla PSL-u z wiosną.
I głównym przekazem programowym to będzie wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorców.
Głównym przekazem programowym to będzie rzeczywiście ta kwestia związana z przedsiębiorczością, z rzemiosłem, ale przede wszystkim także kwestia rent i emerytur.
Bez podatku.
Bez podatku.
Co pomysł, który, a cóż, wyjdę z roli, mi się nie podoba, bo wspomaga tych najbogatszych bardziej niż tych biednych.
O tym też można dyskutować.
Godzinami.
Tak jak przy 500+, 500+ na pierwsze dziecko wspomaga przede wszystkim bogatych, bo 75% tych biorących 500+ na pierwsze dziecko są to ludzie naprawdę bogaci.
No to zdradzę tajemnicę. Rozmawiałem na OFIE z takim ministrem, co to trochę tym się zajmował i powiedział, że sam był przeciwko temu, żeby likwidować próg dochodowy przy pierwszym dziecku.
A wystarczyło złotówkę za złotówkę, co zaproponowało PSL i także to środowisko, ta część elektoratu PiSu byłaby usatysfakcjonowana.
A oszczędności byłyby?
A byłoby co najmniej 17 miliardów na kwestie służby zdrowia czy oświaty.
No i to była treściwa rozmowa. Marek Sawicki, poseł PSL-u, był gościem Popołudnia Wnet na 87,8 FM w Warszawie, 95,2 FM w Krakowie i na www.wnet.fm. No to co, tutaj robimy przerwę w popołudniu. Teklesz niech zagra, a po Teklesz...
Ale to też niech pan zrobi przerwę w Upale.
Nie dam rady. To jest poza moimi kompetencjami, to... Ale myślę, że rolnik...
Już sięga.
Nie, jeszcze nie. A jak hodowla
owiec? Ja mogę tylko schłodzić. Rozwija się. No te upały są dla nich też już uciążliwe, w związku z tym trzeba takie zacienienie im robić.
Bo owce to piją dużo.
Piją dużo, tak. Ale wodę mają cały dostęp do wody. Muszą mieć w betce na miejscu, żeby...
Ale to jest baranina, czy to jest...
To są mięsne. Jest rasa mięsna, safolka brytyjska, rasa mięsna. dosyć delikatna, trudna w obsłudze, ale wdzięczna.
O, bo w Polsce jeszcze nie ma mody na Bahrain. Ona kiedyś była, gdzieś tam się utraciła.
W dobrych restauracjach jest. I można rzeczywiście jagnięcinę zjeść bardzo dobrą.
Jagnięcina wraca. No w górach to w ogóle jagnięcina cały czas jest. Się przyjeżdża i się baranka gotuje. Ale u nas na Mazowszu, na równinach jeszcze nie ma mody.
Trudno znaleźć, ale mówię, w dobrych restauracjach rzeczywiście jagnięcina jest rarytasem.
A ile pan poseł ma sztuk?
To nie moje, to są syna. Ale już jest ponad 200 sztuk.
A to stado.
No. Syn do tego podchodzi na poważnie, dla żartu.
Ale są głównie barany, czy
nie, no to są matki. Matki jagniąt w tym roku było ponad 100.
I kiedy się oddaje takie jagnie?
No już od września już można będzie je sprzedawać. Z tym, że to jest stado hodowlane, pod kontrolą użytkowości hodowlanej i przede wszystkim przeznaczone na reprodukcję, a więc do sprzedaży, do dalszego odchowu.
Nie, to jeszcze, skoro tak żeśmy zeszli na te owce, bo sobie przypomniałem, że pan minister, jak nie jest w Sejmie, to pasa owce.
Też.
Wolnych.
Pracuję w gospodarstwie, koszę, zbieram.
Minister Ardanowski
uprawiam.
Teraz... Nie tylko, ale też pan poseł, pan przewodniczący Siekierski mówił, że wspólna polityka rolna ma swoje sukcesy, ale ma swoje także wady, trzeba ją trochę przeformułować.
Tak, ale to jest dyskusja na długą audycję, bo powiem panu szczerze, że ja rozmawiałem parę lat z Niemcami, z Francuzami na temat przebudowy całego modelu wspólnej polityki rolnej, ale oni ze względu na administrację, ukształtowaną administrację, po prostu są na tyle leniwi, że im się nie chce.
A to by się przydało, bo szczególnie ci mali rolnicy wypadają.
Warto by przeorać, natomiast no, to jest pytanie. No, mali i średni w Polsce dostali program na tę perspektywę, bo tam jest dopłata i do pierwszych 30 hektarów, i do pierwszych 20 krów, opasów.
Ale koncentracja postępuje.
Koncentracja postępuje, to jest naturalne. Na świecie wszędzie postępuje koncentracja, natomiast z pewnością jakieś mechanizmy dotyczące i wsparcia finansowego, ale przede wszystkim także barier handlowych mogą tę koncentrację nieco wyhamować.
Ona jest naturalna, bez efekt skali, ale się odbija się na środowisku naturalnym. No wiemy, ile ptaków polnych wypadło i tak dalej.
Tak, panie redaktorze, ale te programy, które no, realizuje wspólna polityka rolna w tej chwili, one zmierzają ku przywróceniu tych środowisk, siedlisk. I muszę panu powiedzieć, że jak obserwuję przez ostatnie 15 lat krajobraz mojego terenu, mojego otoczenia, to jeszcze wcześniej bobrów tam nie było, teraz są. Jeleni nie było, teraz są. Łosie są powszechne. Sarny oczywiście nocują tuż za płotem na polu i wcale się nie boję, więc to środowisko nie jest już takie zdegradowane, jak było, więc ale w dobrym środowisku jest... można produkować dobrą żywność.
A lesistość jest coraz większa, lasy są
tak,
coraz lepsze.
Ponad 30%, więc tak jest. To jest też dobra koniunktura.
Mimo, że budujemy domy z drewna, palimy drewnem w kominku, czasami robimy z niego meble, polujemy na zwierzynę.
No, domy z drewna to sama ekologia, wie pan. Tak. To
jest... Zrównoważony rozwój, więc być może nie trzeba go psuć, państwo ekolodzy, to może apel. Na końcu zaszło słońce za chmurę, to a propos
tak,
pogody.
Czyli jednak przerwę pan zrobił na żart.
Jednak Marek Sawicki.
Radio Wnet ma siłę.
Ma siłę. PSL był gościem popołudnia Wnet, a zapowiadany deklesz teraz na
dzień. Dziękuję bardzo.